Nicestwo związane, to oczywiście wszystko wiąże się z osobą Pana Jezusa Chrystusa i oczywiście to wszystko wiąże się z Duchem Świętym, tak? I chciałbym mówić dzisiaj o synostwie Bożym Jezusa Chrystusa, który, jak wiemy, poczęty jest z Ducha Świętego i urodził się przez Marię Dziewicę. I taki temat właśnie związany z Jego chwalebnym zmartwychwstaniem, z Jego tu przyjściem, kiedy przyszedł tu na ziemię jako człowiek, kiedy zmartwychwstał już w innym ciele, kiedy wstąpił do chwały i kiedy powtórnie przyjdzie, tak? Jest pewne dziedzictwo dla nas, które Chrystus dla nas wywalczył, tak? Poprzez śmierć, poprzez odkupienie. Ale zanim to miało... Zanim się to stało, tak, on najpierw musiał przyjść. Tak? On musiał przyjść. I Biblia mówi, że Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Tak? Ale kiedy Syn tu przychodzi na tę ziemię, On przychodzi jako Syn Boży, jako Syn Człowieczy. Tak? I zwróćcie uwagę na słowo, że On przychodzi. On przyszedł. Jednorodzony Syn, On przyszedł. On również przyszedł po to, tak Bóg miłował świat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, aby miał żywot wieczny, tak? I Bóg umiłował tak świat, że dał swego Syna jednorodzonego. I to słowo jednorodzony jest określeniem jako jedyny. Syn Boży i Syn Człowieczy, i Biblia go określa, że On tu przychodzi jako jednorodzony. Inaczej mówiąc, jako jedyny, jako jedynak. Ale też Biblia mówi, że On jest pierworodnym. I są dwie sprzeczne rzeczy. Z jednej strony Biblia mówi, jest jednorodzonym Synem Bożym, tak? Jedynym, jedynakiem. A z drugiej strony mówi, jest pierworodnym. Są pewne sprzeczności, bo kiedy my mówimy o pierworództwie, to jest pierwszy z wielu, to jest pierwszy syn, tak? Pierwszy syn, tak? Od ojca, pierwszy syn, który jest zrodzony, spłodzony, pierwszy z wielu, jako też możemy to rozumieć jako dziedzic. I zastanawialiście się kiedyś nad tym, dlaczego jest taka różnica pomiędzy jednorodzonym a pierworodnym Synem Bożym. Raz Biblia mówi tak, raz tak. Czy dzisiaj Bóg jest jedynym Synem Bożym? Jezus? Czy dzisiaj Jezus jest jedynym Synem Bożym? Bo kiedy przyszedł z nieba, stał się człowiekiem i chodził tu po ziemi, głosił Ewangelię, czynił znaki cuda, był jedynym Synem Bożym. Na pewno, wiecie, szatan nie był jego bratem, jak to mówią świadkowie. On był jedyny. Rozumiecie? On był jedyny. Nie było takiego. On w niebie był jedyny, kiedy tu przyszedł na ziemię. On był jedyny. Ale kiedy umiera i zmartwychwstaje, on już nie jest jedyny. On jest pierworodnym pośród wielu braci. List do Rzymian o tym mówi, tak? I po co on jest pierworodnym pośród wielu braci? Po co? Ponieważ my dzisiaj przez wiarę stajemy się dziećmi, synami Bożymi, córkami, tak? I on jest pośród nas poprzez Ducha swego Świętego, poprzez Ducha Świętego, aby upodobnić nas do obrazu Bożego Syna, tak? On jest pierworodnym. On dzisiaj jest obecny, Chrystus, poprzez namaszczenie w naszych sercach, w Słowie, aby On był pierworodnym, aby On był tym dziedzicem, aby On był tym świadkiem, aby On był tym wyrazem chwały Bożej, przepływu chwały Bożej, tak? Pośród nas. Rozumiesz, bracie i siostro? Bracie i siostro, pośród nas, pośród zgromadzenia. On jest ten jedyny doskonały, ale też jest pierworodny, abyś ty odbijał Jego chwałę, abyś ty emanował tym, czym Chrystus emanował. Czym on emanował? Duchem Bożym. Amen. Kiedy on tutaj przyszedł na ziemię, on wyrażał serce Ojca poprzez Ducha Świętego. To wszystko, co czynił, co mówił, to było objawieniem się Ducha Świętego w osobie Jezusa Chrystusa. Amen. Rozumiemy to? Do czego ja zmierzam? No tak was pobudzam do myślenia, ale chcę pewne rzeczy pokazać wam, które są ważne dla nas. Ostatnio było to święto Bożego Ciała, tak? Boże Ciało. Mowa o Bożym Ciele, tak? Ja wam chcę coś pokazać ze Słowa Bożego o Chrystusie, że kiedy Chrystus tu przychodzi jako człowiek z nieba, on ma inne człowieczeństwo niż ten Chrystus, który z martwych staje i ten, który wstępuje do chwały. I chcę wam właśnie to coś pokazać, bo to jest bardzo ważna prawda wiary chrześcijańskiej, ponieważ ona dotyczy się ciebie i mnie. Ponieważ takie ciało, jakie miał Chrystus po zmartwychwstaniu, tak? A on miał inne, chwalebne, niż te, które miał za życia. Kiedy chodził i uzdrawiał. Kiedy wypędzał demony, kiedy uczył. Kiedy został ukrzyżowany. A kiedy zmartwychwstał, on już miał inne ciało. I Biblia mówi, że ty, jako człowiek wierzący, który wierzysz i zachowujesz wiarę, będziesz miał również takie same ciało uwielbione, jak miał Pan Jezus. O tym mówi Paweł w liście do Filipian, mówi o tym mówi w liście do Koryntian i tak dalej. To jest bardzo ważne, ponieważ to daje nam inną perspektywę. Oczywiście to tyczy się przyszłości, tak? Jeszcze nie było zmartwychwstania, nie było pochwycenia, ale to wszystko jest ciągle przed nami. Ale dzisiaj my, jako ludzie wierzący, staliśmy się uczestnikami, jak to mówi Piotr, boskiej natury, tak? Bośmy się narodzili na nowo, bośmy przyjęli Ducha Świętego i jesteśmy dzisiaj uczestnikami boskiej natury. Paradoks naszego życia chrześcijańskiego polega na tym, że jako ludzie posiadamy dwie natury. Z jednej strony mamy skażoną naturę ludzką, która jest skażona, można powiedzieć jest częściowo szatańska, tak, bo po prostu została przez szatana skalana. A z drugiej strony w swoim duchu mamy nową naturę. Kto narodził się z Boga, grzechu nie popełnia, bo posiew Boży jest w nim. Amen. I mamy paradoks z życia. Mamy dwie natury. Ciało chce ciągnąć nas w dół. Chce, abyśmy żyli w porażce, żyli w grzechu, abyśmy czuli winę i potępienie, abyśmy byli odcięci od życia Bożego. Ale duch, który Bóg nam dał przez miłosierdzie Boże, on jest nowy, stworzony według Boga w świętości, sprawiedliwości i w prawdy. I my jesteśmy uzdatnieni do tego, aby żyć w nowy sposób. I to jest z łaski Bożej. Amen? Amen? Z łaski Bożej. Wcześniej, zanimśmy nie poznali Chrystusa, nie narodziliśmy się na nowo, mieliśmy tylko jeden rodzaj życia. Ten ludzki, skażony, diabelski, demoniczny. Tak? Rozumiemy to. A kiedy rodzimy się na nowo, już jest w nas potencjał nowego życia, który przygotowuje nas do uczestniczenia w chwale Bożej. W chwale Bożej, która w pełni się objawi podczas zmartwychwstania. Tak? Podczas zmartwychwstania. Kiedy przyjdzie czas zmartwychwstania, powstaną wszyscy wierzący w Chrystusie, ci, co zasnęli i ci, co będą żyli, będą przemienieni, ale powstaną do chwalebnego rodzaju ciała, które już nigdy nie umrze i będą żyć z Chrystusem przez 1000 lat i w nowym niebie i w nowej ziemi. Ono już nigdy nie umrze. I to już będzie na pewno takie ciało, które już nie będzie miało w sobie skażenia. Już nie będzie miało dwóch natur, tylko jeden rodzaj ciała. Może takie ciało? Jak myślicie, jakie to będzie ciało? Takie małe czy takie duże? Czy będziecie młodzi, czy starzy? Raczej będziemy młodzi. Ale jest to ciągle przed nami, ciągle przed nami. Dobrze. I zastanawialiście się nad takim faktem, dlaczego Syn Boży przyszedł i skąd przyszedł? On przyszedł. I może to metaforowa, jest metafora, on przyszedł, tak? Weźmiemy to, że to jest metafora i to może być metaforą, ale równie dobrze możemy odnieść do faktu tego, że w rzeczywistości Syn Boży i Syn Człowieczy, on przyszedł. Skąd? Z nieba. Ale posłuchajcie, Syn Boży i Syn Człowieczy przyszedł i pytanie skąd? Wyście odpowiedzieli z nieba. Dobrzeście odpowiedzieli. Czy Syn Człowieczy przyszedł z nieba? Gdzie jest napisane? A przyszedł, bo wam pokażę zaraz parę fragmentów. Syn Człowieczy przyszedł z nieba i Syn Boży również przyszedł z nieba. Boskość i człowieczeństwo przyszły z nieba w pewnym momencie. W którym momencie? Oto ja, służebnica pańska, niech się stanie według słowa Twego. Niektórzy rozumieją to tak, przynajmniej rzymscy katolicy tak to rozumieją, że Maria była tak święta, nie miała grzechu pierworodnego i Bóg zapłodnił Marię i to, co się z niej poczęło, było z Ducha Świętego i dlatego Jezus nie miał ciała bez grzechu. Ale Biblia mówi, że wszyscy w Adamie zgrzeszyli. Maria również miała grzeszne ciało. Dlatego ona nie mogła urodzić w ten sposób Syna Bożego, aby był Synem Człowieczym. Syna Człowieczego, aby nie miał grzesznej natury, ponieważ sama ją posiadała. Ewangelia Jana pokaże wam właśnie o przyjściu Syna Człowieczego. Pokazuje taką pewną prawdę, którą często przeoczamy, nie widzimy. Na samym początku Ewangelii Jana, kiedy czytamy o Chrystusie, jest mowa o nim, że on był Słowem i on był u Ojca i w nim było życie. A w czwartym wersecie, w trzecim wersecie pisze tak: wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało. Czyli przez Słowo, czy przez Syna, tak? Jest Syn w niebie. Wszystko, co powstało, jest Logos w niebie, Słowo. To jest ciekawe teraz, co wam powiem. Zobaczcie. Logos jest wieczny. Dlaczego? Wyobrażacie sobie Stwórcę, który nie ma umysłu, inteligencji? Jak może być Stwórcą? Rozumiecie, co wam chcę powiedzieć? Skoro Bóg jest Stwórcą, czy On miał swoją inteligencję, swoją wyobraźnię, swoją świadomość wiekuistą, nieskończoną, wieczną, czy też ją nabywał tak jak my ludzie? Miał. Dlatego logos, czyli słowo, oznacza, chodzi o nam, wiem, że słowo logos oznacza myśl, opinię, wyobrażenie, intelekt, wyobraźnię i tak dalej. I to chodzi o Chrystusa. Logos jest wieczne, wiekuiste. Amen? Rozumiemy to? I pisze tak. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało. Czyli normalną rzeczą jest, jeżeli jest stwórca, musi mieć wyobrażenie, musi mieć intelekt, musi mieć świadomość. Bo ja, no kto bez umysłu cokolwiek by stworzył? No, to jest nielogiczne. Tak? Ale teraz werset 14. A słowo ciałem się stało. I to jest to samo słowo, tak jak przez Logos stało się wszystko. Co to oznacza wszystko? Niebo, ziemię, przestrzeń, kosmos, anioły, tak? Mrówki, wszystko, tak? Wszystko. Ale tu jest powiedziane w wersecie 14, a słowo, czyli Jezus, stał się ciałem, inaczej człowiekiem. Jeżeli weźmiemy Księgę Rodzaju i pierwsze te wersety pierwszego rozdziału, i rzekł Bóg, niech się stanie niebo i ziemia. To są te same słowa. Niech się stanie. Aczkolwiek wiemy, że Bóg na przykład stworzył człowieka, uczynił go, nie stworzył. Z prochu ziemi ukształtował i dał dech życia. Ale wiele rzeczy Bóg stwarzał poprzez, wypowiadał słowa, miał wyobraźnię, wypowiadał i następowały rzeczy. Ale człowieka już wziął, z prochu ukształtował i tchnął dech i uczynił go. Ale tutaj czytamy, że a słowo, czyli Jezus, stał się, został nagle uczyniony ciałem, człowiekiem, zaistniał. Stał się ciałem. Pytanie, w którym momencie? No w tym momencie, kiedy Maria się zgodziła, oto ja, służebnica, niech się stanie według słowa Twego. I w tym momencie stał się człowiekiem. Ponieważ przyszedł anioł, zwiastował, że ona ma począć Syna Bożego, tak? Syna Człowieczego. Ona się zgodziła i w tym momencie Duch Święty stąpił na nią i stał cud się w jej łonie. Zaistniało człowieczeństwo Syna Bożego. On wcześniej był w niebie jako tylko Logos, jako Słowo, jako istniejący Syn Wieczny Boży. Ale w pewnym momencie zaistniał, stał się ciałem, czyli człowiekiem. I chcę wam coś jeszcze pokazać. Zobaczcie, jak jest napisane na przykład w Ewangelii Jana. Ten taki piąty rozdział, piąty, szósty rozdział. Kiedy Jezus mówi o swoim człowieczeństwie, kiedy Jezus mówi o jedzeniu Jego ciała, jedzeniu, piciu Jego krwi, wielu ludzi się gorszyło. Co On mówi? Jak? Musimy jeść Jego ciało, pić Jego krew, bo jak tego nie będziemy robili, to umrzemy? Jezus mówi w tym, właśnie w tych fragmentach Ewangelii Jana. On im mówi o tym, że... To jest szósty rozdział, przepraszam, szósty rozdział. On im mówi tak. Zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. I teraz posłuchajcie. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. On mówi, że jego ciało to jest tak samo jak była manna z nieba, ale ono jest więcej niż manna z nieba. I on później dalej mówi, Jezus, że to ciało to jest ten chleb, który wy musicie jeść, który on odda za świat, świat, aby był ratowany. Czyli on mówi o swojej ofierze, że kiedy on umrze i zmartwychwstanie i my będziemy patrzyli się na tę ofiarę, będziemy ją konsumować, zjadali na sposób duchowy, ale nie fizyczny, bo nie jesteśmy w stanie zjeść fizycznie ciała Pana Jezusa, jeżeli my będziemy się karmili tym każdego dnia, tak jak karmimy się chlebem, abyśmy mieli życie w swoim ciele, to tak my musimy karmić każdego dnia naszego ducha, aby mieć żywot wieczny. Karmić się to, że Jezus przyszedł z nieba, jak on ten chleb Boży z nieba, po to, aby złożyć się w ofierze, aby zmartwychwstać i my przez wiarę, konsumując ten chleb ofiary Chrystusa i pijąc Jego krew, mamy żywot wieczny. Amen. I to jest bardzo ważne to, co ja wam mówię. To nie tylko chodzi o wieczerzę pańską. To jest jedna z możliwości spożywania ciała Pana Jezusa Chrystusa. Ale my każdego dnia możemy spożywać ciało Jezusa Chrystusa poprzez naszą wiarę. Amen? Tak? I jeszcze taki może jeden fragment. Zaraz już będę kończył. Stąpiłem bowiem z nieba. Werset 30, może od 7. Szósty rozdział Ewangelii Jana. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Stąpiłem bowiem z nieba, aby nie wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. I dalej 41. Wtedy szemrali Żydzi przeciwko niemu i powiedział: ja jestem chlebem, który stąpił z nieba. A on wcześniej wyjaśnia, że ten chleb, który stąpił z nieba, to jest jego ciało, to jest chleb żywota. I dalej on mówi tak. 47. Zaprawdę powiadam wam, każdy, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli manę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. A chleb, który zstępuje z nieba, to jest jego ciało, które on wyda na ofiarę. I później, jakbyście dalej to czytali, on mówi tak: kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, ja w nim. Werset 56. A później wersety 60 mówi tak: i wielu tedy spośród uczniów jego, usłyszawszy to, mówiło: twarda to mowa, któż jej słuchać może? A Jezus, świadom, że z tego powodu szemrze uczniowie jego, rzekł im: to was gorszy? No to dziwne były słowa Pana Jezusa. Mówi: to was gorszy, nie rozumiecie? Że ja z nieba przyszedłem? Po to, żeby złożyć siebie w ofierze, jeśli wy będziecie jedli moją ofiarę, to będziecie mieli żywot wieczny? I musicie jeść moją ofiarę, karmić siebie, aby mieć żywot wieczny. Mówi: to was gorszy? I teraz Jezus podkręca im sprężynę i mówi tak, werset 62. Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej. Słuchajcie, Syna Człowieczego, nie Bożego, wstępującego tam, gdzie był pierwej. To gdzie był pierwej? W niebie. On był w niebie. I jeszcze jest list Pawła, 15 rozdział, kiedy Paweł mówi o nauce o zmartwychwstaniu. Cały 15 rozdział. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale on mówi o pierwszym człowieku, o Adamie, który stał się duszą żyjącą, o drugim człowieku, który przyszedł z nieba, i o ostatnim Adamie, który stał się duchem ożywiającym. Przeczytamy te fragmenty. Jeżeli chodzi o pierwszego człowieka, On został uczyniony z prochu ziemi. I co? On został uczyniony z prochu ziemi. Rozumiecie? Uczyniony, Bóg tchnął. A drugi człowiek przyszedł z nieba. Przyszedł. Ale żeby mógł przyjść z nieba, to musiał być już w niebie człowiekiem. No. On przyszedł z nieba. Pierwszy był uczyniony, stał się dużą żyjącą, a drugi przyszedł z nieba. A ostatni, chodzi o Chrystusa, chodzi o Jego zmartwychwzbudzenie, stał się duchem ożywiającym. Co to znaczy? Bo kiedy Jezus zmartwychwstał, On już zmartwychwstał w nowym, chwalebnym ciele. I On już nie krwawił. Pokazywał ma ręce, bok, nie krwawił. I co On mówił? Zobaczcie, wszak duch nie ma ciała i krwi, jak ja mam. On miał ciało. Mówi, nie, wszak duch nie ma ciała i kości, jak ja mam. I On pokazywał, że ma ciało, pokazywał ręce, wszystko, bok, mówi, wsadźcie, palec, dotknijcie, zobaczcie. Na pewno te ciało, które miało dziury, czy w dłoniach, czy w rękach jakkolwiek, czy w boku, ono nie krwawiło. Ponieważ krew Chrystusa była przeniesiona do niebiańskiej świątyni. I przeczytajmy może ten fragment i będę kończył. I chcę wam to właśnie coś pokazać w tym temacie. To jest trudny temat. To jest list do Koryntian, 15 rozdział. Z tym już kończę. Werset 15:45 napisano, pierwszy człowiek, Adam, stał się istotą żywą, duszą żyjącą, tak? Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Chodzi o Chrystusa. Wszak nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero to, co duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski, a drugi człowiek jest z nieba. Chodzi o Chrystusa. Sam Paweł również o tym mówi, że on jest z nieba, drugi człowiek. To jest ta tajemnica wiary. Paweł pisze w liście do chyba Tymoteusza, że jest tajemnica wiary, że ten, który był, przyszedł w ciele i opowiadano o nim. On przyszedł w ciele, on przyszedł jako człowiek i opowiadano o nim i został wzięty do chwały. On przyszedł jako jedyny syn, kiedy zmartwychwstaje, już jest przesycony chwałą, ma nowy rodzaj ciała uwielbionego, ono już nigdy nie może umrzeć. I jeszcze stała się jedna rzecz, którą my często przeoczamy, bo tylko jest raz powiedziana w Biblii. Bo kiedy Jezus zmartwychwstaje jako ten pierwociny, ten snop pierwszy, pierworodny, dzień święta pierwocin, jest pierwsze święto Pesach, później Przaśniki, później mamy pierwociny. I chodzi o zmartwychwstanie. I był jeden snop potrząsany przed kapłanem. I z tego snopu Jezus jest tym jednym i powstaje wiele ziaren. I kiedy Jezus zmartwychwstaje, Ewangelia Mateusza o tym mówi, zobaczcie sobie, że powstało wielu świętych i ukazało się wielu. Kto to jest? Nie wiem. Prawdopodobnie oni już zmartwychwstali w nowym ciele uwielbionym, ale na pewno nie jest to Dawid i na pewno nie są to patriarchowie. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, ale mógłbym wam to z pism wykazać, że na pewno nie Dawid i na pewno nie patriarchowie. Ale jakaś grupa świętych powstała z Chrystusem i oni powstali do życia zmartwych i ukazywali się wielu. Tak jak Jezus po zmartwychwstaniu. On pokazywał się i znikał. Także prawdopodobnie jest, że ci święci ze Starego Testamentu, którzy zmartwychwstali razem z Chrystusem, Oni również zmartwychwstali w nowym, uwielbionym ciele i prawdopodobnie razem z Chrystusem zostali zabrani do chwały. Nie jestem w stanie tego wam udowodnić, ale można taką hipotezę założyć. I to już byli pierwsi, Jezus jako pierwszy ten Syn Boży z uwielbionym ciałem, jako ten pierworodnym i jeszcze jakaś grupka ludzi, a w następnej kolejce jesteśmy my. Amen? I to jest nasze przeznaczenie. Amen? I naszym przeznaczeniem jest to, abyśmy weszli razem do chwały z Chrystusem. I Biblia mówi, że stworzenie oczekuje objawienia synów Bożym. I one boleje i wzdycha, całe stworzenie, ponieważ kiedy nastąpi zmartwychwstanie wierzących, wiecie, co wtedy nastąpi? Świat odpocznie. Więcej. Świat zmartwychwstanie do nowego porządku. I wtedy i ten wróbel, co był z te 5 wróbli sprzedane za 3 grosze, będą w Bożym Królestwie Ojca. Amen? Całe stworzenie. Dlatego ono oczekuje, aż my zmartwychwstaniemy, bo wtedy oni są następni w kolejce. Bo wtedy nadejdzie Królestwo Ojca po 1000-letnim panowaniu Chrystusa i nadejdzie Jego Królestwo i wtedy nastanie nowy porządek, czego oko nie widziało, ucho nie widziało i tak dalej. I to przygotował Bóg, którzy Go miłują. A kto to są ci, kto Go miłuje? Ja myślę, że to jesteś ty, mój bracie i siostra. Amen. Tym się chciałem z wami podzielić. To są trudne rzeczy, musicie sobie to przeanalizować. Ale chciałem wam dać taką troszkę burzę mózgów i żebyście sobie to tak przemyśleli, ale żebyście zwrócili taką uwagę na ten temat właśnie jedyny syn i pierworodny syn, jako to, że on przyszedł z nieba. I to jest takie bardzo ważne i kluczowe, ponieważ to jest też i taka tajemnica wiary, że ten, który był, on przyszedł, tak? On przyszedł jako człowiek i został wzięty do chwały. On przyszedł nie jako anioł, archanioł, jak to mówią świadkowie Jehowy, wiecie, że on jest tam archaniołem, Michałem nawet. On przyszedł jako człowiek z nieba. Amen? Drugi człowiek, ale też i z ostatnim człowiekiem, ponieważ Jezus jest ostatnim człowiekiem rodzaju ludzkiego i my w to wchodzimy jako ludzie wierzący, że będziemy rodzajem ludzkim przeobrażonym do uczestniczenia w chwale Bożej, czyli że nasze ciało będzie chwalebne, takie samo, jakie miał Pan Jezus. I to jest tajemnica wiary naszej, rozumiecie? To jest coś, co my jako wierzący winniśmy wierzyć, ponieważ na przykład Koryntianie mieli z tym problem. I Paweł musiał im to wyjaśniać, cały 15 rozdział pisał do nich, im tłumaczył, jak to jest z tym ze zmartwychwstaniem, że są różne ciała, jest takie ciało, takie i mówi, na początku to jest nasiono, ale później je wrzucisz do ziemi, wsiejesz je w ziemię, to ono powstaje jako kłos i tak dalej. Tak samo jest, jeżeli w nas jest pierwiastek Chrystusa, jeżeli ty umrzesz, ale jest w tobie ten pierwiastek, te nasionko Chrystusa, kiedy zostaniesz złożony do grobu, to zostaniesz obudzony w jakim ciele? Nie tym cielesnym, ale tym duchowym, tym uwielbionym. Amen? Jeżeli jest w tobie pierwiastek Chrystusa. Pierwiastek namaszczenia. A kiedy one się w tobie znajduje? Kiedy się rodzisz na nowo. Amen? Amen. Modlitwa. Dobrze, chciałbym się pomodlić teraz. Ojcze, ja proszę Cię w imieniu Jezusa o to, abyś, Panie, zapieczętował to słowo w naszych sercach i dał nam też jakby zrozumienie tego głębiej i też, abyś, Panie, oświecił nasze serca i umysły, abyśmy rozumieli dziedzictwo naszej wiary. do tego, że nas przeznaczyłeś, abyśmy byli Twoimi synami, córkami, abyśmy mieli nie tylko też dział w zmartwychwstaniu świętych i sprawiedliwych, ale również też dział w doświadczaniu Twojego namaszczenia, Twojej chwały już tu za życia. Dziękuję Ci, Panie, że dzisiaj cząstkowo tego doświadczamy, ale pewnego dnia będziemy w pełni tego doświadczać, kiedy Ty przemienisz nasze ciała, kiedy przyjdziesz. Dziękujemy Ci za tą łaskę i błogosławimy każdego brata i siostrę w imieniu Jezusa. Amen. Amen.